Kończymy ten piękny dzień niedzielny, zanurzając się w liturgii Kościoła. Czas z jednej strony jest piękny, wczoraj urodziny 215 obchodził Fryderyk Chopin. To jest także rocznica wstąpienia pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego do siostry Faustyny. Czekają nas inne, także piękne rocznice jubileusze w marcu. 1700 lat od zwołania pierwszego soboru Kościoła Powszechnego w Nicei. A potem będziemy się cieszyli rocznicą narodzin do nieba już 20. wielkiego świętego Jana Pawła II. A potem będzie 1000 lat od koronacji pierwszego króla Polski. Tak dużo pięknych dat, które nas pocieszają, a z drugiej strony także wiele faktów, okoliczności, które nas zatrważają, które nas niepokoją, wprawiają w zamęt. Z jednej strony cały niepokój związany z próbą wyciszenia wojny na Ukrainie, także na Bliskim Wschodzie. Polityka hałaśliwa, gadatliwa. Wczoraj po raz kolejny został ktoś ugodzony nożem w Europie. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy, żeby Chrystus leczył nasze serca, żeby nas umacniał. Pokazał kierunek, w którą stronę iść. Dzisiaj Chrystus nam przygotował piękne słowo. Lekarstwo, antybiotyk. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi. I nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jako za to należy się wam wdzięczność i grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność i grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, uczęsioną i wypełnioną po brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii składzą nasze grzechy. Mam nadzieję, że to słowo przychodzi w porę. Wczoraj słyszałem taki komentarz, że to słowo by się przydało dopiero w Wielkim Poście. Może. Ale ono przychodzi teraz, w tym momencie. Być może ze względu na kogoś tutaj z nas. Być może ktoś z nas ma teraz trudny czas. Być może ktoś spotkał się z jakąś przykrością, jakąś niesprawiedliwością. Tak dzisiaj łatwo przecież. wypalić jeden w drugiego jakąś porcją żółci, nienawiści. Tak jesteśmy bardzo podzieleni, że nawet nie znajdujemy przyjemności, żeby ze sobą razem spędzić jakąś, przeżyć jakąś uroczystość. Słyszałem o tym, że trwają też kłótnie i w tej chwili różne sposoby na to, żeby uniknąć wspólnego razem przeżywania świąt naszych narodowych. Jest nam tak źle. Tak samo jak jest nam źle z tym, że docierają do nas szokujące, przerażające wiadomości o tym, ilu ludzi ginie nieustannie. A jeśli sobie nawet wyobrazimy, próbowałem sobie to w tym tygodniu wyobrazić, jeśli uda się, jeśli Pan Bóg zechce, że zatrzyma się ta dzika, straszna, nieludzka wojna na Ukrainie i wszyscy wrócą do domu, wszyscy wrócą do pokoju, zaczną znowu spokojnie jeździć samochody, zaczną pracować koparki, będą odzyskiwane kawałek po kawałku, zrujnowane, zniszczone połacie ziemi, cywilizacji. Z czym ludzie wrócą do tego? Biorąc pod uwagę przecież, że w samej Rosji na potrzeby działań wojennych, bo tam ginęli żołnierze w setkach, tysiącach, to przecież wypuszczono z więzień większość ludzi z takimi wyrokami. I oni teraz wrócą w chwale munduru. Nie wrócą przecież odsiadywać dalej swoje wyroki. Gdzie, jak oni się podzieją? Gdzie oni się podzieją? Co oni będą robić? Co będzie z tymi ludźmi, którzy przechodzili przez koszmary? Którzy widzieli rzeczy nieludzkie, straszne. Widzieli jatkę. Przeżywali momenty potworne. Jak sobie będą radzić ludzie, którzy mają w swojej rodzinie osoby najbliższe, zamordowane, zgwałcone? Pamiętam lata temu, jak jeździłem jeszcze latem zastępować jednego mojego przyjaciela w Chorwacji. To było świeżo, po tamtej wojnie bałkańskiej. I wtedy jedna kobieta mówiła, zrobiliśmy tak straszny błąd, żeśmy dopuścili do tej bratobójczej wojny. W tej chwili myśmy wrócili do pokoju, ale temu zabili ojca, temu zgwałcili siostrę, ten wrócił, tego syn wrócił bez nóg. Takie krzywdy, takie rany. To przecież będzie, ona powiedziała, będzie potrzeba przynajmniej dwóch, trzech pokoleń, żeby ludzie jakby zaczęli normalnie myśleć. A co dopiero przebaczenie, pojednanie, chęć zasiądzięcia, żeby zasiąść razem do stołu, rozmawiać, odbudować braterstwo. Jesteśmy w takim momencie, kiedy przychodzi to słowo i mam wrażenie, że Bóg wychyla się z nieba, żeby podarować nam lekarstwo, antybiotyk. Piękne jest to słowo, zwłaszcza to pierwsze czytanie mnie bardzo poruszyło. Historia Saula i Dawida. Zaczyna się to słowo od tego, że Saul chce dopaść Dawida, dlatego wyrusza ku pustyni Zif, pociągając za sobą 3000 doborowych Izraelitów. Czym jest ta pustynia? Co robi Saul na pustyni? Dlaczego on się znajduje na pustkowiu? Pustynia to jest nie tylko obszar geograficzny, który możemy znaleźć na mapie, zlokalizować, gdzie to się działo. Pustynia to jest stan ducha, to jest stan umysłu. To jest zawartość ludzkiego serca. To jest właśnie taka sytuacja, taki moment, kiedy zaczynamy być wyjałowieni. Czasami jeden o drugim mówi, on się zachowuje, ona się zachowuje, jakby ją Bóg, jakby go Bóg opuścił. Nieraz o tym mówiłem, nieraz to przywoływałem, ale to we mnie bardzo mocno siedzi. Ten fragment z nauczania mądrych ludzi, ojców pustyni z 3-4 wieku chrześcijaństwa. Oni byli niezwykłymi ekspertami siebie samych, znali się na człowieku. Mieli oczy otwarte, duchowo przemyte. I dlatego oni mówili, przestrzegali, że są trzy postawy, które płoszą z nas Ducha Świętego. To znaczy, jeśli człowiek dopuszcza się, wchodzi w te postawy, to tak jakby wyrzuca automatycznie Ducha Świętego z siebie. A czym jest nasze życie, jeśli nie będziemy mieli Ducha Bożego w sobie? Pierwsza postawa to jest, kiedy zaczynam sądzić drugiego człowieka. Druga to, kiedy zaczynam szemrać, chodzę i nieustannie niezadowolony, nic mi się nie klei, wszystko jest nie tak, zrobiłbym inaczej, szukam winnego, świerzbi mnie ręka, żeby komuś przyłożyć. Szemrać. O tym mówił święty Augustyn, weź pyszałka do nieba i tak będzie niezadowolony. Trzecia postawa to jest postawa, kiedy zaczynam się gorszyć twoim albo moim własnym grzechem, moim własnym defektem. Wydaje się takie nic. Wydaje się takie małe wady. A święci pustelnicy przestrzegali przed tym. Mówi, wyjałowisz się zupełnie. Pustynia Dziw, właśnie ta z pierwszego czytania, to jest taka sytuacja, w której możemy się znaleźć, ty i ja. Kiedy będziemy dochodzić swoich racji, będziemy walczyć z innymi ludźmi o prawo do postawienia kropki po ostatnim zdaniu. No i co z tego, że masz rację, jeśli nikogo nie kochasz? Jeśli masz wokół teren wypalony, to jest pustynia Dziw. Na taką pustynię wkroczył, doprowadził się do takiego pustkowia król Saul. On jest w tym momencie ogarnięty obsesją Dawida. Od dawna tę obsesję w sobie pielęgnował. Dawid go zaczął irytować i drażnić od samego początku. On na początku zaczął się z nim porównywać, konfrontować. Zaczął mu zazdrościć, a w pewnym momencie myśli, uczucia idą w jednym kierunku. Dawid to jest mój wróg, to jest moje zagrożenie. Nie ma innego wyjścia. Albo on, albo ja. Muszę go wyeliminować. Dostaję takiego szaleństwa, że kiedy Dawid brał gitarę i zaczął śpiewać psalmy, w pewnym momencie Saul nie wytrzymuje, bierze oszczep i rzuca w Dawida. Dawid cudem unika kalectwa albo śmierci. Wie, że musi uciekać. Ucieka. Ucieka przed Saulem. Saul pociąga za sobą 3000 doborowych ludzi. Bo można być człowiekiem wykształconym, można być człowiekiem także mającym wiele zasług, a jednocześnie całkowicie nieodporny na to zaraźliwe, potworne, straszne uczucie nienawiść. Nienawiść jest zaraźliwa. Można pociągnąć innych za sobą na tę pustynię. Dzisiaj my znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy polityka znowu bierze górę. My mamy nieustannie, czy ktoś nawet chce, czy nie chce, jesteśmy nieustannie otoczeni polityką, która jest nie tylko uprawiana, jest także generowana przez różnych ludzi, przez różne ośrodki. Także popkultura jest w to włączona, nasze smartfony, nasze przekaźniki informacji, dezinformacji, opinii. Dzisiaj wszystko zmierza do tego, że trzeba wytworzyć pozornych przyjaciół i także umownych wrogów. Im bardziej człowiek się czuje słaby, im bardziej się czuje zagubiony w życiu, im bardziej czuje się także pusty w środku, to żeby sobie poprawić samopoczucie, żeby się zebrać w kupę, potrzeba ustalić, przeciwko komu walczymy. Nominować kogoś do roli wroga, przeciwnika, którego będę nienawidził, nie lubił, zwalczał, niszczył, którego będę przeklinał. O nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. To jest coś takiego, o czym kiedyś zgodziła się zeznawać Bella Dot. O Belli Dot kiedyś mówiłem wam, dotykając pięknej, cudownej postaci arcybiskupa Fultona Sheena, wielkiego kaznodziei w Stanach Zjednoczonych. On pociągnął, to był człowiek Boży, to był prorok. On pociągnął za sobą ogromną ilość ludzi, przyprowadził do Chrystusa. Między innymi właśnie tę kobietę. To była działaczka komunistycznej partii Stanów Zjednoczonych. Nawróciła się dzięki właśnie Fultonowi. Jemu autentyczności, jemu także mocnemu, prawdziwemu słowu. Ona wtedy zgodziła się na to zeznawanie przed Kongresem Stanów Zjednoczonych i między innymi powiedziała coś takiego. To jest fragment z jej zeznań. Oddawałam się bez reszty pracy partyjnej i czułam głębokie przywiązanie i lojalność wobec członków partii. W dawnych czasach nie byłam w stanie nikogo nienawidzieć. Cierpiałam strasznie, gdy kogoś źle traktowano. Teraz, krok po kroku, znienawidziłam całą masę ludzi, grupy i osoby walczące z moją partią. Ona rości sobie prawo do władzy, nawet nad sumieniem. dyktując, kiedy kochać, a kiedy nienawidzić. Stopniowo przyzwyczajałam się do tych bolesnych przejawów nienawiści. A ponieważ nienawiść rodzi nienawiść, często ci, którzy zostali zaatakowani, również reagują nienawiścią. Słysząc ich, zaczęłam opowiadać się po konkretnej stronie i w końcu przyjęłam nienawiść partii jako własną. Było się kochanym albo znienawidzonym na mocy akceptacji grupowej, a emocje były wzniecane lub zagłuszane przez propagandę. Zobaczcie, tutaj jest Saul, tutaj on pociąga za sobą wielu wspaniałych ludzi, którzy zaczynają się infekować tym samym uczuciem, tą potrzebą złości. Zaczynają być wciągani w pustynię Dziw, którą można dzisiaj nazwać cywilizacją żółci. I zobaczcie, na chwilę na tą pustynię zapuszcza się także Dawid. On jest ścigany, on jest prześladowany przez Saula. Taki moment, taka okazja, kiedy Saul ze swoim wojskiem zostają tak zmorzeni snem, że usnęli jak trupy. Można było wejść między nich i zrobić im wszystko. Można by było ich wszystkich wybić, a przede wszystkim dopaść samego wodza, samego herszta, samego mafioza. I rzeczywiście Dawid skrada się razem ze swoim drugim siostrzeńcem, jednym z największych bohaterów, którego ma, Abiszajem. I Abiszaj od razu widzi tę okazję. Mówi, panie, przecież szepcze do niego, panie, tu leży przecież twój największy wróg, ta kanalia, która chcecie zabić, zniszczyć. Patrz, tu obok jest nawet wbita jego własna dzida. Pozwolisz? Przesunę ją o pół metra. Drugi raz nie będzie trzeba. To był wilk wojenny, wiedział, jak się zadaje cios. Och, bolałoby przez długie pokolenia wszystkich i potomków Saula i zwolenników jego partii, gdyby tak go dopaść. A Dawid wtedy mówi, nie wolno zabijać. I wycofuje się, zabierając tylko trofea. I gdzie się wycofuje Dawid? Dawid wycofuje się, powiada Pismo Święte, na przeciwległą stronę i staje w oddali. I dzieli Dawida od Saula spora odległość. Dawid lokuje się zupełnie w innej przestrzeni. To jest przestrzeń ludzi uratowanych. Moglibyśmy powiedzieć, że w tym momencie serce Dawida zostaje uratowane przez Boga. Żeby się nie zainfekowało tą samą trucizną. Żeby nie odpowiedzieć złem za zło. Dawid wtedy, znajdując się po tej przeciwległej stronie, zaczyna wołać do Saula, żeby przekazać mu to samo, czego on sam w swoim życiu doświadczył. Mianowicie, że istnieje coś większego i wartościowego niż wyrównywanie rachunków. Niż logika oko za oko, ząb za ząb, słowo za słowo, złośliwość za złośliwość. Że istnieje w życiu coś większego niż nie zapomnę ci tego nigdy. Że istnieje lekarstwo, które pozwoli uleczyć wszelką ranę, choćby nie wiadomo jak bolała, choćby nie wiadomo jak było upokarzające. To wołanie Dawida dotyka bardzo Saula. Saul jest poruszony, dlatego że widzi, że tamten miał okazję, żeby sobie wyrównać rachunki, żeby sobie spełnić sprawiedliwość po swojemu. Nie skorzystał z tego. Zobaczcie, Dawid znajduje się w tej innej przestrzeni, w tej odległej przestrzeni, którą dzisiaj Jezus Chrystus w Ewangelii, patrząc dokładnie na swoich uczniów, mówi, powiadam wam, którzy słuchacie, którzy chcecie mnie słuchać, którzy jesteście zainteresowani tym, co chcę wam powiedzieć, mówi Jezus. Kochajcie waszych wrogów. Błogosławcie tych, którzy wam ubliżają i którzy życzą wam, żeby was szlak jasny trafił. Błogosławcie. Módlcie się za tych, którzy piszą na was straszne rzeczy. Wysyłają wam szczury jeden po drugim. Jeśli cię ktoś uderzy w jeden policzek, nadstaw drugi. Jezus dzisiaj mówi o niesamowitym ratunku, o tym wychyleniu się niebios. Wtedy Dawid został uratowany, jego serce zostało uratowane. Chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj usłyszeli trochę, kilka przykładów tego, jak Chrystus ratuje serce człowieka, zatrzymując nienawiść. Że tam, gdzie pojawia się miłość do nieprzyjaciela, tam pojawia się twarz Chrystusa i ona przemawia do wszystkich. Słyszeliście o Oazi Bibi, tej chrześcijance z Pakistanu, która za to, że nie chciała przejść na siłę, przymusem i przyjąć Koran i przyjąć Islam, została wtrącona do strasznej, obskurnej celi z wyrokiem śmierci. Matka pięciorga dzieci bardzo cierpiała. Bardzo cierpiała przede wszystkim, że w czasie procesu sądowego i podejmowanej obrony nie mogła się widzieć z najbliższymi. W jednym z listów pisanych do swojego męża napisała: chcę modlić się za moich nieprzyjaciół, wszystkich, którzy mnie skrzywdzili. To jest Chrystus. Bardzo mnie poruszyła inna scena kiedyś. To było w 2017 roku, a więc parę lat temu. Kiedy doszło po raz kolejny, to było Boże Narodzenie, do podłożenia bomb w katedrze, pięknej katedrze w Aleksandrii w Egipcie. I bardzo dużo ludzi wtedy zginęło. Będąc na nabożeństwie, siedząc sobie tak jak my, nie spodziewali się, że ktoś im podłoży pod nogi śmierci. I wtedy wielu ludzi zostało uratowanych, bowiem jeden z ochraniarzy tamtej wspólnoty chrześcijańskiej, koptyjskiej, jeden mężczyzna, widząc, że wchodzi gość opatulony materiałami wybuchowymi, chcąc się wysadzić w powietrze wśród tych modlących się ludzi, rzucił się na niego i przykrył go ciałem. Zginął oczywiście na miejscu w kawałkach, ale uratowało się wielu ludzi dzięki jego bohaterskiej śmierci. Żona tego człowieka, który zginął, tego bohatera, została o dziwo zaproszona do muzułmańskiej telewizji egipskiej. I ona wtedy poproszona została przez prowadzącego dziennikarza, zapytana, co ona by chciała powiedzieć tym ludziom, którzy odebrali życie jej mężowi. I ta kobieta, która dopiero co wróciła z cmentarza, pochowała swojego małżonka, powiedziała coś takiego: nie jestem wściekła na tego, kto to zrobił. Chcę mu powiedzieć: niech Bóg ci wybaczy. Nie postępujesz właściwie, mój synu. Jego już nie ma, nie żyje. A ja modlę się do Boga, aby tamtemu wybaczył i aby pomógł mu nawrócić. Oby wam Bóg wybaczył i także my wam wybaczamy. Doprowadziliście mojego męża do miejsca, o którym nie mogłabym nawet zamarzyć. Jestem z niego dumna i chciałabym się znaleźć tam, u jego boku. W studiu zapadło milczenie. W pewnym momencie słynny dziennikarz, znany z telewizji egipskiej, który prowadził to spotkanie, tą rozmowę, wyraźnie wstrząśnięty, nabrał powietrza i zaczął mówić: chrześcijanie od 100 lat znoszą okrucieństwa i potworności. Oni kochają do głębi ten kraj. Gdyby wasi wrogowie wiedzieli, ile przebaczenia macie względem nich, nie moglibyście uwierzyć. Gdyby to był mój ojciec, nie potrafiłbym powiedzieć czegoś takiego. Rod Dreher, ten słynny pisarz, dziennikarz, znany nam dzięki opcji Benedykta ze Stanów Zjednoczonych, on niedawno też umówił się z wieloma różnymi bohaterami, którzy przeżyli prześladowania w Związku Sowieckim i wtedy, kiedy komunizm dominował tutaj nad naszą szerokością geograficzną. Spotykał się z tymi ludźmi, którzy niektórzy byli bez nogi, niektórzy byli z paraliżowaną połową twarzy. Przeszli przez potworne więzienia, potworne prześladowania, kompanie karne. Spotkał się też z jednym człowiekiem, prześladowanym chrześcijaninem, Aleksandrem Ogrodnikowym. I ten Aleksander, właśnie który kulejąc, umówił się na spotkanie z Drecherem. Opowiedział mu tamtą historię. I powiedział mu tak. Pewnej nocy strażnik wszedł do celi ze strasznym wyrazem twarzy. Miał potrzebę zrzucić siebie potworną prawdę. Gdy byłem młody, brali 20 albo 30 księży i wyprowadzali ich na zewnątrz. Zaprzęgali ich do sani, kazali im ciągnąć je w głąb lasu. Nad bagnem ustawiono ich w dwuszereg. Byłem jednym z pilnujących ich strażników. Jeden z kagiebistów podchodził do pierwszego księdza, pytał go cicho i spokojnie. Czy jest Bóg? Ksiądz odpowiedział, że tak. Wtedy strzelał mu w czoło, tak że mózg rozpryskiwał się na księdzu, który stał za nim. Tamten spokojnie ładował pistolet, szedł do następnego księdza i pytał. Czy Bóg istnieje? Żaden z tych księży nie zaparł się Chrystusa. Mówił, powstrzymując łzy. Tylu ludzi przechodziło przez straszne piekło. Na przykład jeden opowiadał o więzieniach komunistów w Rumunii, gdzie jednego księdza katolickiego przywiązywano do krzyża i ustawiano go pomiędzy różnymi innymi więźniami i zmuszano tych więźniów do tego, żeby się na niego wypróżniali. A potem podnoszono tego właśnie brudnego, ociekającego kapłana na tym krzyżu i szydzili sobie i mówili, patrzcie, podziwiajcie, to jest wasz Chrystus, to jest wasz Zbawiciel, patrzcie, jaki jest piękny, patrzcie, jak cudownie cuchnie. I jeden z tych więźniów opowiedział o drugim młodym chłopaku, który został umieszczony w sali skazanych na śmierć. Rozumiecie, co to znaczy? Oprócz szczurów, oprócz upokarzania, oprócz braku jakichkolwiek elementarnych warunków życia, nigdy nikt nie wiedział, o której godzinie dnia i nocy otworzą się drzwi i wtedy wywołają twoje nazwisko i przyjdzie czas na ciebie. I opowiadał o tym młodym chłopaku, który tam właśnie dodatkowo jeszcze zapadł na gruźlicę. Miał tak mało sił, że ledwo mógł mówić. Ale każde słowo, które wypowiadał do swoich współwięźniów, mówiło o Chrystusie. Pozostali byli pod wielkim wrażeniem jego codziennej modlitwy, a nawet samego widoku jego twarzy przepełnionej miłością. Przez 3 lata spędzone w Pitepszti był tak okrutnie torturowany, że został z niego strzęp człowieka. Ale nie przeklinał swoich oprawców i całymi dniami się modlił. Po jego śmierci zrozumieliśmy, że chociaż był chory i zależny od naszej pomocy jak dziecko, to on był filarem naszego życia w tej celi. Byłem bardzo szczęśliwy, bo czułem, jak jego duchowość przenika moją duszę. Nauczyłem się od niego być dobrym, przebaczać, nie przeklinać oprawców. Czy można w ogóle to pojąć? Byliśmy w celi bez okien, bez dostępu powietrza, wilgotnej, brudnej. A jednak przeżywaliśmy tam chwilę szczęścia, jakiego nigdy nie doznaliśmy na wolności. Nie umiem tego wytłumaczyć. Nasz ksiądz prymas Stefan Wyszyński, wywleczony w 1953 roku pod koniec września, tutaj z Miodowej i zawieziony, on nie wiedział gdzie, miał wszelkie prawo sądzić, że spotka go ten sam los, który spotkał przed nim wielu także i duchownych, i polskich patriotów, to znaczy wywieziony zostanie gdzieś do Kazachstanu albo na Syberii i tam umrze, zginie. Umieścili go w jednym klasztorze, nie wiedział gdzie było tak zimno, że nawet były ściany po wewnętrznej stronie zlodowaciałe. Wszystko było brudne, był dodatkowo nieustannie inwigilowany, cały czas podsłuchiwany. Okazało się potem, że jeden ksiądz i jedna siostra zakonna, które były umieszczone obok niego, byli zmuszani do donoszenia nieustannie na księdza prymasa. Usiłowano go zniszczyć środkami psychologicznymi, kłamstwem, wywieraniem psychicznej przemocy. Jednego razu poinformowali go, że biskupi polscy wyparli się księdza prymasa, wybrali innego. Było to kłamstwo. Innego razu powiadomiono go, że jego ojciec umarł i oczywiście on nie będzie mógł pojechać na pogrzeb, bo tego procedury nie przewidują. Było to kolejne kłamstwo. A mimo tego ksiądz prymas Wigilię, pierwszą Wigilię 24 grudnia 1953 roku zapisał w swoim dzienniku: nie zmuszą mnie niczym do tego, abym ich znienawidził. Miał takie rachunki krzywdy. Za siebie samego, za innych księży, za ludzi, także Polaków, którzy byli traktowani potwornie. Kiedy wyszedł z więzienia po trzech latach, potem mówił w naszej katedrze warszawskiej: ciągle was pouczam, że ten zwycięża, choćby był powołany i zdeptany, kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze. Kto nienawidzi, już przegrał. Kto mobilizuje nienawiść, też już przegrał. A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje i przebacza. Nienawiść można uleczyć tylko miłością. Serce Dawida zostaje uratowane przez Boga. Tak samo Jezus, wysyłając swoich uczniów, tak samo jak nas wysyła w życie, wysyła z naszymi medalikami, różańcami, z tym pragnieniem, żeby żyć w prawdzie, żeby żyć uczciwie. Jezus wie, że Jego uczniowie, tak samo jak my dzisiaj, będziemy się zderzać z innymi ludźmi. Będziemy przechodzić przez konflikty, kontrasty, kontestacje. Będziemy czasami kuszeni do ostatniego. Ale przychodzi Chrystus, żeby umocnić, uratować nasze serce, strzegąc nas przede wszystkim przed nienawiścią. Tamci ludzie, ci, którzy ocaleli, tych wielu ludzi, którzy ocalało z prześladowań, mówiło wszyscy jedno i to samo. Gdybyśmy poszli na nienawiść, przegralibyśmy. Przetrwaliśmy i żeśmy doszli do punktu zwycięstwa dzięki temu, że Bóg chronił naszych serc i naszych wyobraźni. Mówię to, bo dzisiaj być może nie jesteśmy poddawani strasznym próbom, ale nieustannie jesteśmy poddawani pewnej zmasowanej propagandzie tego, że masz żyć między pozornym przyjacielem i wydumanym wrogiem. Najlepszym sposobem, żeby zniszczyć jakąkolwiek rodzinę, jakiekolwiek miejsce pracy, jakąkolwiek wspólnotę wierzących, to jest wpuścić między nich czarne łabędzie. Wpuścić między nich szczura podziału. Niech się gryzą. Niech nasiąkają wzajemnie wobec siebie niechęcią. Niech się znienawidzą. To jest piekło. Natomiast Chrystus przychodzi, żeby kłaść rękę na naszym sercu, żeby było chronione, uzdrawiane. Wielokrotnie mnie doprowadzało do łez to, że widziałem, jak wielu świętych prosiło ze łzami w oczach nieraz, a potem się przyzwyczaili, żeby każdego ranka o to prosić. Panie, nie ściągaj ze mnie swojej ręki, ani dzisiaj, ani jutro. Strzeż mojego serca, strzeż moich myśli, żeby się nie zainfekowało trucizną. Wierzę, że Ty jesteś potężniejszy, że Ty zwyciężyłeś. I to mówi właśnie ten nowy Adam, o którym dzisiaj mówił święty Paweł. Ten, który nie tylko na krzyżu odpowiedział miłością na nienawiść. Przyszedł, żeby zniszczyć zło, zniszczyć podłość, zniszczyć knowanie, zniszczyć kłamstwo, zniszczyć je w sobie, przebaczając, to znaczy niszcząc je. Ale także On stał się duchem dającym życie. Czyli Chrystus, jeśli tylko jesteśmy gotowi usłyszeć, jeśli jesteśmy tylko gotowi zaufać, uratuje nas z każdej opresji i z każdej próby. Przede wszystkim z tego, żebyśmy nie znaleźli się na pustkowiu dziw razem z oszalałym Saulem i tymi jego doborowymi kompanami, którzy chcą tylko niszczyć, tylko zabijać. Miłość jest potężniejsza od nienawiści. Kto kocha, już wygrał. Kto nienawidzi, już poniósł porażkę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.